Wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby, diagnoza choroby lub strata pracy mogą spowodować nagły kryzys psychiczny. Jednak udzielana w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach może zapobiec poważnym zaburzeniom. I taką pomoc dostępną w momencie zdarzenia, bezpłatnie i bez skierowania oferowały i oferują regionalne centra kryzysowe. W Zachodniopomorskim w ramach pilotażowego projektu zatytułowanego Sieć Regionalnych Centrów Kryzysowych, realizowanego w latach 2020-2023 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, powołano takie centra w powiecie drawskim, kamieńskim, kołobrzeskim, myśliborskim, sławieńskim, stargardzkim, świdwińskim i wałeckim. Była to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i lokalne samorządy. Z interwencyjnej pomocy w tych centrach skorzystało w okresie ich działania około 7 tysięcy osób, w tym blisko 2 tysiące osób poniżej 18 roku życia. Organizowane były szkolenia dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, warsztaty dla uczniów. Interwencyjny pilotaż Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i lokalnych samorządów będzie kontynuowany. Sieć będzie rozszerzona. Powstanie kolejnych 8 punktów w Białogardzie, Choszczynie, Świnoujściu, Goleniowie, Szczecinku, Gryficach i 2 w Szczecinie. Jeden na prawobrzeżu, a drugi na lewobrzeżu. Dodajmy, projekt będzie i jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Jego wartość to 48,5 miliona złotych. I o tym właśnie porozmawiamy, o regionalnych centrach kryzysowych. W studiu panie Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Katarzyna Giebas-Garczyńska, koordynatorka projektu Sieci Regionalnych Centrów Kryzysowych pierwszej i drugiej edycji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Anna Malinowska, pracownik merytoryczny projektu, specjalizująca się w suicydologii, zaraz to wyjaśnimy, i interwencji kryzysowej. Dobry wieczór. To może pani Anno, zacznijmy od tego skomplikowanego słowa, które dla specjalistów jest jednoznaczne, bo zajmuje się bardzo szerokimi i trudnymi zagadnieniami.
Suicydologia. Tak, faktycznie słowo dosyć nowe. Natomiast suicydologia to taka interdyscyplinarna nauka, która najkrócej, najczęściej mówiąc, zajmuje się profilaktyką samobójstw, czyli zapobieganiem samobójstwom, ale też zjawisku samobójstw, przyczynami samobójstw i możliwościami, jak przeciwdziałać temu zjawisku najbardziej skutecznie, jak się da.
O tym się bardzo ostatnio głośno mówi, dlatego że niestety wiele osób się targa na swoje życie, ale najgorsze jest w tym, że bardzo młodzi ludzie nie szanują swojego życia, ale nie czują się potrzebni na tym świecie. O tym za chwilę być może jeszcze także powiemy. Ten pomysł sprzed kilku lat, bo przecież pierwsza edycja się jakby kończy, na szczęście jest kontynuacja tego projektu, on się zrodził w paniach głowach. Wiemy mniej więcej dlaczego, bo tak wam wyszło z diagnozy, że trzeba takie ośrodki stworzyć. Co było głównym powodem?
Głównym powodem był traumatyczny rok 2019 w naszym regionie. Odnotowaliśmy 2 naprawdę bardzo trudne społecznie wydarzenia. Podkreślam to słowo społecznie, bo to nie było coś, co zamknęło się, powiedzmy, jako dramat w rodzinie, tylko dotknęło wielu osób w danym środowisku. Pierwsza historia wydarzyła się na początku roku w Koszalinie, kiedy 5 dziewcząt zaczadziło się i zginęło w escape roomie.
I mieliśmy... Bo ktoś, że tak powiem, zamknął i całkowicie tak, odciął im możliwość ucieczki.
Możliwość ucieczki, jakby nie było tam właściwej tej sygnalizacji jakiejś krytycznej sytuacji dla dziewcząt. I faktycznie coś tam było z tą instalacją również, że i to nie zadziałało. W efekcie pomoc psychologiczna, ale to taka pogłębiona, była potrzebna zarówno najbliższej rodzinie, jak i trochę dalszej rodzinie, kolegom, koleżankom, Przecież to było 5 dziewcząt.
Każda miała przyjaciół, każda miała znajomych, tak?
Tak.
Rodzinę.
Klasa szkolna, jedna, druga. Po chwili okazało się, że cała szkoła sobie z tym nie radzi. To było naprawdę potężne wyzwanie. I jeszcze w tym samym dniu ja odebrałam sygnał od ówczesnej pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, nieżyjącej już pani Mirosławy Zielony, która pytała o możliwość skierowania właśnie interwentów kryzysowych, bo mówi, nawet psycholog policyjny w tamtym momencie miał problem, bo też mówi, że nie czuje się w ogóle na siłach wspomagać dokładnie rodziny w takiej sytuacji. Rola policyjnego psychologa jest zupełnie inna. Tu jest sobota, okres, ja nawet nie wiem, czy to nie był okres ferii zimowych wtedy u nas. W każdym razie to nawet na tak duże środowisko jak Koszalin było to problematyczne. Całe szczęście, że tam funkcjonował już wtedy taki podmiot jak Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. I pani doktor Izabela Ciuńczyk ze swoim zespołem no, naprawdę robili co się da, żeby wspomóc całe środowisko, ale to właśnie z jej ust usłyszałam w ubiegłym roku u nas na konferencji dotyczącej depresji, że w pewnym nieodległym czasie od tego wydarzenia w Koszalinie ponad 1000 osób dotknął kryzys spowodowany tym jednym wydarzeniem. I proszę zobaczyć, to się rozchodzi jak fale po wodzie. A kilka miesięcy później mieliśmy drugie traumatyczne wydarzenie latem, lipiec, znowu wakacje, kiedy na tym wspólnym odcinku drogi S3 i A6 był ten wypadek taki kaskadowy, gdzie kilka samochodów spłonęło, z czego w jednym cała rodzina. Służby wyśmienicie zadziałały. Tam jeszcze była taka rola Ukraińca, który gasił, ale w jednym z samochodów spłonęła rodzina. Myśmy w ogóle nie uzyskali, wtedy nikt nie wiedział, że to była rodzina z naszego regionu. To wtedy był cały ciąg samochodów nad morze i dopiero po kilku dniach okazało się, że to była rodzina ze Stargardu. Dowiedzieliśmy się zresztą o tym przypadkiem. Ja rozmawiałam z panią wiceprezydent Stargardu, z panią Ewą Sową, też o dramacie rodziny, co się działo w tle. Prezydent Stargardu też nie wiedział o tym, że to jego rodzina, no bo jeżeli nie ma takiego sygnału, to skądżeż ma wiedzieć?
I że trzeba się zaopiekować całą grupą ludzi, którzy
dopiero
to przeżywają.
Otóż to, jak ten sygnał poszedł, ale też to były wakacje, więc pewien problem, te środowiska wymieszane, nie ma klasy szkolnej, do której można pójść. To wszystko jest rozproszone, dzieje się w różnych punktach tego miasta. No i to zrodziło bardzo wiele jakby pytań, problemów o reagowanie w takich sytuacjach, takich dramatów, traum środowiskowych.
Proszę Państwa, jesteśmy świadkami sytuacji naprawdę niezwykłej, bo w gruncie rzeczy my możemy powiedzieć, że uczymy się czegoś, co się zdarzyło nam obok i że te tragiczne sytuacje no nie poszły na marne. Ja wiem, że to brzmi bardzo słabo, krótko mówiąc, ale panie wyciągnęły wnioski. No i zaczęło się tworzenie, myślę, że to nie było też takie proste, takie łatwe od razu, ale 2 lata wam tylko zajęło, żeby przekonać, że tak powiem, decydentów, żeby wpisali, znaleźli pieniądze na to. I pierwszych ile? 8 ośrodków powstało takich.
Myśmy naszych decydentów bardzo szybko przekonali. Natomiast potem była taka spora batalia zarówno w Ministerstwie Funduszy, jak i w samej Komisji Europejskiej, żeby pozwolili nam w trakcie zrobić coś, co nie było zaplanowane. Myśmy się trochę wcinali.
Że to nie był program, tylko po prostu wcieliliśmy się w coś, co dopiero...
Dokładnie, te
pieniądze było dawno...
trzeba było znaleźć.
No to tym bardziej wielki szacunek. No powiedzmy, jak te centra działają, jak to funkcjonuje?
Ja tutaj dopowiem, że my pierwszą edycję rozpoczęliśmy w 2020 roku i za chwilę później rozpoczęła się pandemia. A później wojna w Ukrainie.
My bardzo szybko po rozpoczęciu realizacji działalności punktów przekonaliśmy się, jak bardzo one są potrzebne. Nie tylko my, ale również włodarze lokalni, którzy może nie do końca wszyscy w 100% byli do tego przekonani, ale ja niejednokrotnie słyszałam od starostów, że oni sami po kilku miesiącach funkcjonowania punktów słyszeli od swoich mieszkańców, jak to jest ważne, jak to jest dla nich istotne. I my z zakładanych 2000 na początku osób, które obejmujemy wsparciem, skończyliśmy na 8000. To pokazuje, jak była wielka skala potrzeb na tym etapie.
I też powiedzmy, że to jest w małych miejscowościach, znaczy, przepraszam,
powiatowych.
No ale tak. To są jednak mniejsze, myślę oczywiście w kontekście Szczecina, że to są mniejsze miejscowości i one też mają, krótko mówiąc, mniejsze możliwości, bo na pewno trudno było specjalistów, ale powiedzmy, jak ono funkcjonuje, jak to jest. Sam lokal nic nie daje. Podejrzewam, że jakieś takie punkty powstały. Jak to jest? Jak to funkcjonuje?
Najlepiej o tym wie pani Katarzyna, bo właśnie osiem punktów, Kasiu, praktycznie tak, towarzyszyła.
Tak, w każdym z tych punktów są zatrudnieni specjaliści i my z pełną świadomością nie narzucaliśmy odgórnie, jacy to będą specjaliści. Właśnie ze względu, że te zasoby specjalistów w każdym regionie, w tym mini regionie, są różne. I zazwyczaj jest to jeden, dwóch psychologów, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień. Wszystko w zależności od danych możliwości, ale my ze swojej strony zagwarantowaliśmy im 120-godzinne przeszkolenie z interwencji kryzysowej, aby uzyskać...
Czyli najpierw ich przygotowaliście do tych sytuacji.
Tak, ponieważ nie mogliśmy zakładać, iż każdy z tych specjalistów, nawet psycholog, nawet pedagog z wieloletnim...
Ja myślę, że nawet nie powinniście zakładać, a właśnie trzeba założyć, że nie wiedzą.
Dokładnie.
Trzeba założyć, że trzeba ich przygotować.
I my takie założenie przyjęliśmy i każdy z nich uzyskał od nas narzędzia, aby te usługi wsparcia z obszaru wczesnej interwencji kryzysowej były realizowane na jak najwyższym poziomie. I były takie same w Wałczu, w Drawsku, w Kołobrzegu, w Myśliborzu.
Ludzie problemy mają wszędzie takie same, powiedziałabym.
Nie. Jeszcze jedna rzecz, wie pani, bo jeżeli wchodzimy z projektem regionalnym, to nam zależy na podobnym standardzie usługi. Dla nas nie ma znaczenia,
nawet takim samym, prawda? Że to chodzi o to.
I zależało nam też na jednej jeszcze bardzo ważnej rzeczy, aby specjalista docierał do osoby potrzebującej. Czyli żeby nie było tutaj sytuacji wykluczenia z powodu odległości, niepełnosprawności różnego rodzaju, żeby każdy miał możliwość uzyskania wsparcia od specjalistów. Więc osoby albo mogły się zgłaszać do punktów, bądź też specjalista przyjeżdżał i tam była realizowana usługa.
No to tak sobie myślę, że to jest takie trochę marzenie wielkie, bo przygotowując się do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej rozmowy, wyczytaliśmy, nie wiem, czy to są informacje w 100% wiarygodne, ale myślę, że bardzo, bardzo zbliżone. Mamy w Zachodniopomorskim zaledwie 61 placówek udzielających na NFZ świadczeń psychologa. Średni czas oczekiwania to 130 dni. A panie mówią, że to jest średni czas. Czasami to jest kilka miesięcy. A pani mówi, u nas dzwoni młody człowiek i mówi, naprawdę nie mogę sobie zdać sobą. I pani co, wysyła do niego psychologa, pedagoga?
Ja sama byłam świadkiem, jak nasz pracownik odebrał telefon od taty, który był w szkole i właśnie się dowiedział, że jego córka próbowała popełnić samobójstwo. I psycholog nie czekał, tylko wsiadł w samochód i pojechał do ojca, do córki. U nas na tym też nam bardzo zależało. Każdy mieszkaniec naszego województwa może skorzystać z naszych usług bez skierowania i tak naprawdę natychmiast. Jeżeli nie chce na przykład, żeby uczestniczyła w tym spotkaniu osoba z domu, to my możemy umówić się też w innym miejscu, może ona do nas przyjechać, ale tutaj nie ma tygodnia okresu oczekiwania, tylko ta pomoc jest świadczona natychmiast.
Pani Anno, tak myślę sobie, że dla tych młodych ludzi, a może dla każdego z nas, to, że ktoś w momencie, kiedy ja się czuję beznadziejnie, może wyciągnąć rękę. Bo ja myślę, że nawet sam fakt zapisania się do lekarza, czy do pedagoga, czy do psychologa, może być trudny, ale już powiedzmy, że przezwyciężyłam. A on mi mówi, dobra, za 3 miesiące, a ja nie wiem, czy za 3 miesiące jeszcze w ogóle dam radę. Ja nie wiem, czy ja jutro dam radę. To coś niezwykłego, że tutaj jest taka sytuacja.
Tak, tym bardziej, że my również jako pracownicy merytoryczni prowadzimy w szkołach spotkania takie świadomościowe, edukacyjne właśnie dla młodzieży, dla dzieci klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich. I tam właśnie bardzo dużo mówimy na temat pierwszej pomocy emocjonalnej, gdzie uczymy dzieci tak naprawdę, jak mogą poznać, po czym mogą poznać, że ich rówieśnik właśnie przeżywa kryzys, że jest w trudnej sytuacji i jak oni w ramach własnych umiejętności mogą wesprzeć taką osobę, ale też jak przekazać to dalej osobie dorosłej, kiedy nie są kompetentni, aby tej pomocy udzielić. Tak? Czyli tego uczymy młodzież, żeby byli uważni, żeby zauważali, że coś się dzieje złego, żeby rozpoznawali przejawy kryzysu, bo musimy sobie powiedzieć jasno, że kryzys to zawsze zmiana. Zmiana w naszych emocjach. Zmiana w naszym zachowaniu, zmiana w procesie poznawczym, tak? Dziecko w kryzysie ma problemy w nauce, czego często nauczyciele nie łączą ze sobą, bo ma problemy z zapamiętywaniem treści edukacyjnych, tak? To jest jakby pierwszy taki symptom. Zmiana w sposobie właśnie postrzegania, ale też nasze ciało reaguje w odpowiedni sposób, jeżeli dziecko jest w kryzysie, osoba dorosła jest w kryzysie, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt. Jest mnóstwo przejawów, o których dzieci nie wiedzą, a dzięki tym naszym spotkaniom i tej edukacji, psychoedukacji uczą się rozpoznawać. Zmiana w zachowaniu to jest ten czwarty przejaw, gdzie możemy dostrzec, gdzie osoba bardzo aktywna, kontaktowa, gdzie uczestnicząca w mediach społecznościowych, aktywna na portalach, nagle gdzieś tam ucieka, nie ma kontaktu, nie biera telefonów, nie wychodzi grać w piłkę. Po tym można poznać, że coś się dzieje, tak?
Czyli jest jeszcze duży element, widzę, profilaktyki.
Tak,
takie
tak,
mówienie,
tak,
mówienie. Tak. Nie chodzi o to, żeby tylko reagować, ale żeby jeszcze zanim to się stanie...
Bo właśnie tutaj chodzi o to, żeby gdzieś tam zapobiegać, póki jeszcze to się nie rozwija, żeby uczyć tej pierwszej pomocy emocjonalnej, bo tak naprawdę to każdy z nas może robić. Rodzic, brat, siostra, pedagog, nauczyciel. Właśnie od tego, żeby zacząć i wtedy gdzieś nie byłoby być może takiej eskalacji problemów później, żeby każdy był uważny na drugiego
projekt
człowieka.
Projekt ma 2 filary. Jeden ten interwencyjny, ratunkowy i drugi profilaktyczny. I ten interwencyjny, ratunkowy to jest to nasze pogotowie, czy centrum, pogotowie kryzysowe, centrum kryzysowe. Tak w głowach na początku mieliśmy zielone pogotowie, pogotowie dające nadzieję, będące szybko, blisko człowieka. Ale kiedy już coś się wydarzyło. Natomiast bardzo ważne jest to, co robią nasi trenerzy, specjaliści, którzy jadą właśnie do szkół. To jest jedna rzecz w tej profilaktyce, ale to nie tylko uczniowie, prawda?
Tak. Dokładnie. Tutaj chciałam dopowiedzieć, że Ania powiedziała o tych warsztatach dla dzieci i młodzieży, ale również są realizowane warsztaty dla osób dorosłych. Tak naprawdę my na początku zakładaliśmy, że to będą przedstawiciele innych jednostek, również mających do czynienia z osobami w kryzysie, ale tak naprawdę może się zgłosić do nas każda osoba dorosła, która chciałaby wziąć udział w takim szkoleniu właśnie z psychoedukacji, z psychoprofilaktyki i my przyjedziemy, 8-godzinne szkolenie zrealizujemy i proszę mi wierzyć, że my to już mamy wielokrotnie przećwiczone, że bardzo często osoby po takich szkoleniach, po kilku tygodniach, po kilku miesiącach zgłaszały się do punktów po pomoc, bo albo same uświadomiły sobie, że one już sobie nie poradzą z własnym kryzysem, albo też zgłaszały się po pomoc do osoby bliskiej. czy z rodziny, czy z otoczenia, bo właśnie dzięki tym warsztatom, właśnie dzięki tym spotkaniom edukacyjnym, o których Ania tutaj wcześniej powiedziała, jest rozszerzana ta świadomość, co możemy zrobić, jak możemy u siebie rozpoznać kryzys u osoby bliskiej i jak
sobie
pomóc.
Nie mówimy, że ja teraz jakiegoś lenia dostałem przez ostatnie 2 tygodnie, nic mi się nie chce, nic nie mogę robić, tylko być może po prostu jestem w jakimś kryzysie, może coś się zdarzyło, co wypieram, a może warto poszukać pomocy. No mnie się wydawało, że kiedyś taką pomoc można było w rodzinie dostać, ale o kryzysie rodziny to być może jeszcze przy okazji innej powiemy, że przestaliśmy być dla siebie, za mało się kochamy tak naprawdę i za mało jesteśmy empatyczni dla najbliższych.
To jedno i po drugie, nie mamy też tych, to, co kiedyś było takie cenne, grup sąsiedzkich. Dzieci razem wspierały się na podwórku, do wieczora siedziały, spędzały razem czas. One były dla siebie naprawdę świetną taką
grupą. No to przyjaźnie potem na lata, prawda?
Dokładnie. Starsze osoby z sąsiedztwa. Dzisiaj się po prostu nie znamy.
Tak. Ja na szczęście swoich sąsiadów wszystkich znam, ale mieszkam w niedużej kamienicy. Ale powiedzmy też, no bo to oczywiście brzmi, proszę państwa, no nie powiem, bardzo idealistycznie to, co mówicie, że to są takie centra, które są jakby z wyciągniętą ręką do każdego. A ja się boję, że to tak nie jest do końca. To nie jest takie proste, że w jakiejś nawet powiatowym mieście, że zawsze o każdej porze dnia i nocy można po prostu przyjść i zadzwonić. Taki telefon zaufania, wiemy, że to jest, no taką trochę rolę też pełnicie. Myślę, że nie zawsze to musi być spojrzenie w cztery oczy, bo niektórzy potrzebują rozmowy. To tak mi się wydaje, nie wiem, że
tak,
to...
Tak.
Jesteście na takie rzeczy, znaczy w tych centrach i w tych, co powstaną, po prostu będą osoby, które będą przez ileś tam godzin dziennie funkcjonowały, że jak zadzwonimy, to nie będzie poczekaj i przez 45 minut będę czekała, aż ktoś odbierze ten telefon.
Jesteś siódma na linii, jesteś szósta na linii.
Jak siódma, to jest jeszcze pół biedy. Ostatnio z koleżanką byłyśmy 40 i po 45 minutach poddałyśmy się.
Rezygnuję. Tak, to prawda. Tutaj faktycznie jest tak, że te formy pomocy są absolutnie różne w zależności od potrzeb. Czasami zespół mobilny wsiada i jedzie natychmiast do domu.
Właśnie nie powiedzieliśmy, co to znaczy zespół mobilny? Otóż to jest właśnie ten psycholog, który natychmiast wsiada w samochód i jedzie?
Tak, my każdy z naszych punktów właśnie ze środków unijnych mieliśmy możliwość wyposażyć w pojazdy, w samochody, które właśnie dały możliwość dotarcia do najbardziej odległych rejonów naszego województwa.
Czyli proszę się nie martwić, jeżeli ktoś mieszka właśnie w takim powiatowym...
Absolutnie nie.
Znaczy nawet podpowiatowym miastem.
Nie ma takiej, nie ma w ogóle, dla nas ten problem nie istnieje, ponieważ każdy z tych punktów ma po 2 samochody, teraz będzie wyposażony w 1 samochód, Szczecin również ze względu na wielkość. Specjalista wsiada w samochód, dojeżdża w miejsce pobytu, zdarzenia, tak, bo czasami te sytuacje zdarzają się nie w miejscu zamieszkania, tylko w innym, i tam realizuje usługi wsparcia. Więc dla nas odległość nie jest tutaj żadnym problemem.
Mówiliśmy, że na przykład czasami wypadek może być bardzo traumatycznym przeżyciem, a szczególnie kiedy dzieci biorą w nim udział i coś się stanie na przykład rodzicowi. To nie musi być zaraz jakaś ostateczność, ale na przykład rodzic jest zabierany karetką do szpitala. No i ten młody człowiek nie wie, co zrobić. To jest sytuacja dla niego niezwykle kryzysowa. W takiej sytuacji, nie wiem, macie jakieś połączenie z pogotowiem, ktoś was informuje, jak to jest, jak do takiej osoby dotrzeć, tym bardziej, że w wielu materiałach, o których słyszymy, mówimy o tak zwanej złotej godzinie. Ona nie tylko funkcjonuje, jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, ale także psychiczne.
Chyba nawet przede wszystkim. My mówimy o gorącej godzinie właśnie, dlatego że to wszystko na gorąco trzeba jakby schwycić, ten problem emocjonalny i nad nim popracować. Dlatego też te nasze szkolenia, warsztaty służą nawiązywaniu kontaktów ze służbami ratunkowymi wszystkimi. Czyli również spotykamy się ze strażą pożarną, ze strażą miejską, jeśli ona jest, z policją, po to, żeby właśnie pracować w sieci.
Zbudować taką sieć lokalną.
No jeden z przykładów, pani Katarzyna, proszę mi wyprostować, ale to chyba w powiecie albo wałeckim, albo myśliborskim, gdzie płonęło całe gospodarstwo, dom, i jako pierwsi na miejsce przyjechali
Kołobrzeg, to akurat był Kołobrzeg.
Przyjechali specjaliści tak. Właśnie z naszego pogotowia.
Po godzinach pracy, bo te punkty są czynne od 8 do 20, o 22 koordynatorka punktu dostała informację, że są pogorzelcy i trzeba, no psycholog policyjny nie daje rady, bo tych osób poszkodowanych jednocześnie jest bardzo dużo i nasi specjaliści nawet 5 minut się nie zastanawiali, stawili się na miejsce i udzielili wsparcia tym pogorzelcom, więc tutaj właśnie dzięki...
Te kontakty są ważne.
Tak, pierwszych kilka tygodni funkcjonowania punktu, miesięcy nawet w danym rejonie, też to jest budowanie tej sieci współpracy, czyli nawiązywanie relacji z innymi instytucjami po to, żeby w sytuacjach kryzysowych móc razem przeciwdziałać, współpracować i tutaj zaopiekować się daną osobą.
Największym wyzwaniem będzie Szczecin, bo tu jest dużo służb różnych. Będziemy chcieli dotrzeć do wszystkich, żeby to właśnie działało.
No tak, żeby potem przyszło im do głowy, że rzeczywiście, jeżeli jest coś kryzysowego, żeby nie zostawiać tej sytuacji, tylko fizycznie ją ogarniać, tylko żeby pamiętać o tym bardzo ważnym elemencie. Bo tak, pani Anno, zwracam się też do pani Anny Malinowskiej. Czy to jest też tak, że taki interweniujący w sytuacji kryzysowej, no taki młody człowiek wchodzi, a przecież myśmy byli świadkami kilka razy już na jakieś wieżowce, młodzi ludzie wchodzili w Szczecinie, ich jest dużo, wprawdzie udostępniony, znaczy dostęp jest utrudniony, ale jak ktoś bardzo mocno chce, to wiemy doskonale, że sobie poradzi. Może, krótko mówiąc, taką osobę odwieźć, jak tylko w porę zareaguje? Złapać, nie chodzi o to, żeby ją fizycznie złapał za rękę, chociaż myślę, że to najbardziej chodzi o to.
Tutaj myślę też, że dużym wsparciem jest negocjator policyjny, bo to jest jakby zawód, który...
Specjalista, tak?
Tak, specjalista, który negocjuje właśnie w takich sytuacjach i też w zagrożeniach, jeżeli chodzi o samobójstwa, o próby już, które już być może są bardzo realne do zrealizowania, to też ten negocjator wspiera i jakby on jest specjalnie przeszkolony do tego typu działań. Natomiast to tylko i wyłącznie policja ma do tego uprawnienia. Jeżeli
znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby tą osobę zauważyć,
tak.
Żeby w porę do niej
żeby
dotrzeć.
Żeby w porę dotrzeć, to... bo jeżeli tutaj mówimy o kwestiach profilaktyki samobójstw, bo tutaj wywołała pani ten temat, to tak naprawdę to się nie dzieje z dnia na dzień. To jest proces. To jest począwszy od myśli rezygnacyjnych, potem się pojawiają tendencje. Próby to już są bardzo daleko, tak? I jeżeli do tego momentu my nie dostrzeżemy, a generalnie osoby planujące popełnić samobójstwo, one gdzieś tam komunikują to środowisko.
Jakieś sygnały dają.
Tylko właśnie otoczenie musi wiedzieć, tak, po czym poznać. No nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich, natomiast jeżeli będziemy...
Ale próbujmy,
bo ja uważam, że rozmowa może uratować życie. Rodzimy się, uczymy się mówić, ale nie uczy się nas rozmawiać.
No, ja zawsze mówię, że jak się rodzi nam dziecko, to my nie dostajemy instrukcji obsługi, co zrobić, żeby wychować nie tylko pięknego, zdrowego, ale radosnego człowieka. No, to jest bardzo skomplikowane.
Pani redaktor, zaskoczy panią, bo i ten temat próbujemy ogarnąć, ale myślę, że to temat
to
na inne
spotkanie. Ja myślę, że wielu rodziców bardzo by chciało wiedzieć, że... No, że jak się rodzi dziecko, to jest mnóstwo radości, ale też dużo trudu, ale że to da, że człowiek potrafi to zrobić, to jest niezwykle istotne. Potem się okazuje, że rzeczywiście im starsze, tym czasami bywa trudniej, ale wiemy doskonale, że potrafią nam się odwdzięczyć ci młodzi nasi ludzie, czyli dzieciaki wielką miłością, to też jest cudowne. Wróćmy jeszcze tylko do faktów, bo już za chwilę musimy kończyć naszą rozmowę. Już wkrótce, to znaczy kiedy, powstaną kolejne od września, bo tu zdaje się, że w sierpień już nie będziemy
już
wstęgi obcinać.
Nie.
Jeszcze nie.
Pierwsza kadra w nowych punktach, czyli tych, które pani redaktor wymieniła na początku, została zatrudniona. Natomiast oni przez te kilka pierwszych miesięcy do końca tego roku będą pracowali w pomieszczeniach zastępczych. Natomiast w tym czasie są czynione prace remontowe w punktach i mamy nadzieję, że pierwsze wyremontowane, wyposażone, dostosowane właśnie do świadczenia tego typu usług punkty zostaną oddane w pierwszym kwartale
kolejnego roku.
Tak.
Ale czy to znaczy, że jak oni są zatrudnieni w tych zastępczych, jak pani powiedziała, pomieszczeniach? No bo ja myślę, że jak jest nam udzielana i potrzebujemy pomocy, szczególnie psychologa, pedagoga, to czy to jest, że tak powiem, w pięknym pomieszczeniu, pełnym radości? Oczywiście ma to wielkie znaczenie, nie neguję tego, ale jak potrzebujemy pomocy, to przede wszystkim potrzebujemy jego oczu, jego słowa, jego empatii i wyciągniętej ręki do nas. Tamte rzeczy oczywiście są ważne, ale... Ale oni zaczną pracować już teraz, tak? Czy się teraz szkolą, bardziej przygotowują? Jak to jest?
Tak naprawdę różnie. To już realizują usługi. My staramy się zawsze działać kilkutorowo, czyli usługi są realizowane, a dodatkowo, kiedy jest taka możliwość, doszkalamy naszą kadrę, tak? Czyli nasi...
Różnymi torami idzie,
oczywiście.
Tak?
Nasi specjaliści przyjeżdżają do danego punktu, organizują szkolenia, różnego rodzaju spotkania konsultacyjne, więc to cały czas się dzieje, tak? To jest, można powiedzieć, że te nasze punkty są takimi żywymi organizmami, gdzie cały czas też się uczymy, co poprawić, co ulepszyć, jakie są potrzeby, bo jeszcze tutaj dodam, że oprócz tych specjalistów zatrudnionych na etat, każdy z naszych punktów ma możliwość dotrudnienia, czy też zlecenia usługi dodatkowej, szytej na miarę danej osoby wymagającej
i
wsparcia.
I też danego regionu, prawda?
Danego regionu.
Bo to jednak się zmienia,
dam
prawda?
Przykład dotyczący tej pierwszej edycji. Jeżeli mieliśmy właśnie młodzież z problemami, zaburzeniami odżywiania, był potrzebny psychodietetyk, specjalista właśnie w zaburzeniach odżywiania. Zatrudnił akurat tutaj punkt w Wałczu, psychodietetyka zorganizował dwukrotnie warsztaty dla dzieci i młodzieży właśnie z takimi zaburzeniami.
Troszkę się polepszyło. 48,5 miliona to z jednej strony to bardzo duża suma, ale tak sobie myślę, że na kilka lat, na 16 ośrodków, no to nie są aż takie wielkie pieniądze. Mam nadzieję, że jednak uda się wielu specjalistów zatrudnić za godziwe pieniądze i że będą mogli... wiele osób po prostu uratować. Ja celowo użyłam słowa uratować, bo to jest naprawdę
pani redaktor,
bardzo ważne.
Nie wyjdę, jeżeli nie dopowiem jednego zdania. Ludzie potem siebie ratują wzajemnie. Właściwie w każdym z tych punktów powstają grupy wsparcia. To jest ogromna wartość danego środowiska i tego punktu, bo ludzie ludziom dają potem już moc i budują wzajemnie swoją odporność. To jest coś bardzo ważnego, co zaczęło samoistnie powstawać przy tych punktach.
To myślę, że to jest w ogóle też bardzo kolejna dobra wiadomość. Proszę państwa, za chwilę będziemy mówić o równie trudnym temacie, dlatego że młodzież niestety nadużywa różnych psychotropów, różnych narkotyków, jakichś dziwnych substancji, które mają im dać poczucie bycia lepszym albo przynajmniej na chwilę uśmierzyć ten ból. I myślę, że też z takimi problemami się panie spotykają, ale my będziemy rozmawiać o tym, jak sobie dorośli mają radzić z tym, że młody człowiek przestał sobie radzić, ale póki co proszę państwa, proszę dla siebie poszukać, gdzie regionalne centrum kryzysowe będzie funkcjonowało. One też będą oczywiście z różnymi instytucjami, które mają pomagać w kryzysie współpracować, ale to się wszystko rozpoczyna, proszę być otwartym, ale też proszę sobie chcieć pomóc, czyli proszę tak. Ewentualnie z takich centrum korzystać. To jest jeden z pierwszych rozmów na ten temat, ale obiecuję państwu, że na pewno szczególnie w Radiu Szczecin na wieczór będziemy do tych tematów wracać, bo to jest coś, co nas może wszystkich uratować. Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Katarzyna Giebas-Garczyńska, koordynatorka projektu Sieci Regionalnych Centrów Kryzysowych, Anna Malinowska, pracownik merytoryczny, specjalizująca się między innymi także interwencji kryzysowej. Celowo tamtej specjalności nie podałam, tak sobie pomyślałam, że niestety życie wymusiło ją. Mam nadzieję, że po jakimś czasie będziemy mogli powiedzieć, że może już nie są potrzebni tacy super specjaliści. Czego sobie i państwu życzę. Na razie póki co niestety ma pani mnóstwo pracy. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Za chwilę kolejny temat.